Rozdział czwarty.
Do nory!
Przed południem następnego dnia kufer Harego zapełnił się jego szkolnymi przyborami i książkami, a także najcenniejszymi skarbami. Peleryną niewitką, którą odziedziczył po ojcu, miotłą sportową, którą mu podarował Syriusz i zaczarowanym planem Hogwartu, który dostał od Freda i George'a Weasleyów. Opróżnił skrytkę pod podłogą z resztek smakołyków, sprawdził dwa razy, czy w jakimś zakątku sypialni nie zostawił pióra lub księgi z zaklęciami i zdjął ze ściany kartkę, na której skreślał dni dzielące go od 1 września, od wytęsknionego powrotu do Hogwartu. W domu pod numerem 4 przy Private Drive atmosfera bardzo się zagęściła. Od kiedy nad Dursleyami zawisła groźba pojawienia się w ich domu rodziny czarodziejów, chodzili rozdrażnieni i spięci. Wuj Vernon sprawiał wrażenie przerażonego, kiedy Harry oznajmił, że Weasleyowie przybędą już na zajutrz o 5 po południu. — Mam nadzieję, że im napisałeś, żeby się ubrali przyzwoicie — warknął natychmiast. — Już widziałem, co potrafią włożyć na siebie tacy jak oni. Powinni mieć choć na tyle przyzwoitości, by ubrać się zgodnie z normami cywilizowanego świata.
Harry miał co do tego pewne wątpliwości. Jakoś nie pamiętał, by państwo Weasleyowie kiedykolwiek mieli na sobie coś, co można by uznać za zgodne z normami cywilizowanego świata. Ich dzieci podczas wakacji nosiły mugolskie ubrania, ale oni sami chodzili zwykle w długich szatach o różnym stopniu zużycia. Nie przejmował się tym, co sobie pomyślą sąsiedzi, ale bał się, że Dursleyowie mogą okazać całkowity brak szacunku Weasleyom, jeśli ci pojawią się w strojach odpowiadających ich najgorszym wyobrażeniom o czarodziejach. Wuj Vernon włożył swój najlepszy garnitur. Ktoś mógłby uznać to za gest uprzejmości, ale Harry dobrze wiedział, że wuj chciał w ten sposób wydać się kimś ważnym i onieśmielić Weasleyów. Natomiast Dudley jakby skurczył się w sobie. Nie był to wcale skutek diety, ale zwykłego strachu. Jego ostatnie spotkanie z dorosłym czarodziejem skończyło się niezbyt przyjemnie. Wyrósł mu świński ogonek, a ciotka Petunia i wuj Vernon musieli słono zapłacić za jego usunięcie w prywatnej klinice w Londynie. Nic więc dziwnego, że Dudley co jakiś czas macał się po siedzeniu i przemykał chyłkiem z pokoju do pokoju tyłem do ściany, żeby owa część ciała nie stała się ponownie celem ataku wroga. Podczas obiadu panowało ponure milczenie. Nawet Dudley powstrzymał się od wyrażenia swojego zdania na temat tego, co ujrzał na stole. Wiejski twarożek i utarty seler. Ciotka Petunia w ogóle nic nie tknęła. Zacisnęła dłonie, ściągnęła wargi i sprawiała wrażenie, jakby co jakiś czas gryzła się w język, żeby nie palnąć Haremu jadowitego kazania.
— Przyjadą samochodem, tak? — warknął wuj Vernon przez stół.
— bąknął Harry. O tym nie pomyślał. Jak Weasleyowie zamierzają go stąd zabrać? Nie mieli już samochodu.
Stary Ford Anglia, którym kiedyś jeździli, na pewno brykał teraz po zakazanym lesie w Hogwarcie. Ale w ubiegłym roku pan Weasley pożyczył samochód z Ministerstwa Magii, więc może zrobi to samo dzisiaj.
Chyba tak, powiedział w końcu.
Wuj Vernon prychnął pod wąsami.
Normalnie zapytałby, jaki samochód mają Weasleyowie, bo miał tendencję do oceniania ludzi po rozmiarach i cenie ich samochodów.
Harry wątpił jednak, czy wuj nabrałby szacunku do pana Weasleya nawet wtedy, gdyby ten zajechał najnowszym modelem Ferrari. Harry spędził większość popołudnia w swojej sypialni. Nie mógł znieść widoku ciotki Petunii, zerkającej co chwila przez firanki, jakby w wiadomościach podano, że z zoo uciekł nosorożec. Dopiero za kwadrans piąta zszedł na dół do salonu. Ciotka Petunia nerwowo wygładzała poduszki. Wuj Vernon udawał, że czyta gazetę, ale jego małe oczka wcale się nie poruszały i Harry był pewny, że wuj nasłuchuje odgłosu nadjeżdżającego samochodu. Dudley wtłoczył się w fotel, wcisnąwszy pulchne ręce pod zadek. Harry nie wytrzymał tego napięcia, wyszedł z salonu i przysiadł na schodach w przedpokoju z oczami utkwionymi w zegarku i z sercem tłukącym mu się w piersi z podniecenia i zdenerwowania. Minęła piąta. Wuj Vernon, pocąc się lekko w swoim najlepszym garniturze, otworzył drzwi frontowe, wyjrzał na zewnątrz i szybko cofnął głowę.
Spóźniają się, warknął do Harry'ego.
Wiem, odrzekł Harry, może są korki albo coś ich zatrzymało.
10:50, kwadrans po piątej. Teraz Harry sam zaczął się niepokoić. O 17:30 usłyszał z salonu rozmowę wuja Vernona i ciotki Petunii.
Za grosz przyzwoitości.
Przecież mogliśmy mieć jakieś zobowiązania towarzyskie.
Może myślą, że jak się spóźnią, to ich zaprosimy na kolację. Niech sobie to wybiją z głowy, powiedział wuj Vernon, po czym wstał i zaczął się nerwowo przechadzać po salonie. Niech zabierają chłopaka i fora ze dwora. Nie będzie żadnego posiadywania, jeśli w ogóle przyjadą. Pewno pomylili dzień. Założę się, że tacy jak oni nie dbają o punktualność albo jeżdżą jakąś mydelniczką, która im nawaliła.
Harry podskoczył. Spoza drzwi dobiegł go tupot nóg trojga Dursleyów uciekających przed czymś w panice. W następnej chwili do przedpokoju wpadł Dudley. Na jego prosiakowatej twarzy malowało się przerażenie. Co się stało? Zapytał Harry. O co chodzi? Ale Dudley nie był w stanie wykrztusić słowa. Wciąż trzymając się obiema dłońmi za siedzenie, pomknął do kuchni tak szybko, jak pozwalały mu na to serdelkowate nogi. Harry wbiegł do salonu. Ze ślepego kominka, z elektrycznym wkładem, udającym prawdziwy żar, dochodziło głośne dudnienie i skrobanie.
Co to jest? Wydyszała ciotka Petunia, przyciskając się plecami do ściany i wpatrując się z przerażeniem w kominek. Vernonie, co to jest?
Nie dane im było długo trwać w niepewności. Zza tylnej ścianki kominka dobiegły ludzkie głosy.
Au, Fred, nie, wracaj, wracaj!
To chyba jakaś pomyłka.
Powiedz George'owi, żeby nie... Au! George! Nie tu, tu nie ma miejsca! Wracaj szybko i powiedz Ronowi... Tato! Może Harry nas słyszy, może jakoś nam pomoże wydostać się z tej ciemnej kiszki!
Ktoś załomotał pięściami w ściankę za elektrycznym żarnikiem.
Harry! Harry! Słyszysz nas?
Dursleyowie spojrzeli na Harry'ego jak para rozwścieczonych rosomaków.
— Co to ma znaczyć? — warknął wuj Vernon. — Co tu się dzieje?
— Oni próbowali dostać się tutaj za pomocą proszku Fiu — odpowiedział Harry, poskramiając w sobie ochotę do ryknięcia śmiechem. — Mogą podróżować kominkami, tylko że zamurowaliście szybko minowy. — Chwileczkę. Podszedł do kominka i zawołał. — Panie Weasley, słyszy mnie pan? Łomotanie w ściankę ustało.
— Cicho!
— syknął ktoś z tamtej strony. — Panie Weasley, to ja, Harry. Kominek został zamurowany, tędy się nie dostaniecie.
— A to dopiero! — rozległ się głos pana Weasleya. — Zamurowali? Kominek? A po co?
Mają elektryczny wkład, wyjaśnił Harry.
Naprawdę?
Zdumiał się pan Weasley, wyraźnie zaintrygowany.
Eklektyczny? Tak powiedziałeś? Z wtyczką? A to ci dopiero. Muszę to zobaczyć. Zaraz, niech no pomyślę. Au! Ron!
Teraz zabrzmiał głos Rona.
Co my tu robimy? Coś nie wyszło?
Ależ skąd, Ron? Odpowiedział mu ironiczny głos Freda. Przecież wszystko przebiega zgodnie z planem.
Tak, i mamy wspaniały ubaw, powiedział George zduszonym głosem, jakby coś go przyciskało do ściany.
Chłopcy, chłopcy, rozległ się głos pana Weasleya. Próbuję się zastanowić.
Tak, to jedyny sposób. Odsuń się, Harry.
Harry szybko oddalił się od kominka. Wuj Vernon przeciwnie. Podszedł bliżej.
Zaraz! Chwileczkę! Ryknął. Co pan właściwie zamierza zrobić? Łup!
Elektryczny wkład przeleciał przez pokój, kiedy ścianka zagradzająca szybkominowy rozwaliła się z łoskotem, a z obłoku pyłu i kawałków tynku wynurzyli się pan Weasley, Fred, George i Ron. Ciotka Petunia wrzasnęła, rzuciła się do tyłu i potknęła o stolik do kawy. Wuj Vernon złapał ją w ostatniej chwili, zanim upadła na podłogę i gapił się oniemiały na Weasleyów. Wszyscy czterej byli płomienno rudzi, przy czym Fred i George nie różnili się od siebie niczym, nawet liczbą i rozmieszczeniem piegów.
No i po wszystkim,
wysapał pan Weasley, otrzepując z pyłu długą zieloną szatę i poprawiając okulary na nosie.
A, to państwo, wuj i ciotka Harry'ego, jeśli się nie mylę.
Wysoki, chudy i łysiejący zmierzał ku wujowi Vernonowi z wyciągniętą ręką, a ten cofał się, wlokąc przed sobą ciotkę Petunię i nie mogąc wykrztusić ani słowa.
Jego najlepszy garnitur pokryty był białym pyłem, który osadził mu się również na wąsach i włosach.
Także wuj Vernon wyglądał, jakby się nagle postarzał o 30 lat.
No tak, bardzo państwa przepraszam, rzekł pan Weasley, opuszczając wyciągniętą rękę i zerkając przez ramię na zrujnowany kominek. To wszystko moja wina. Po prostu nie przyszło mi do głowy, że wylot może być zablokowany. Ten kominek został na jedno popołudnie podłączony do sieci Fiu. Rozumie pan, żebyśmy mogli zabrać Harry'ego. Kominki Mugoli zwykle nie są podłączone, ale znam kogoś w centrali Fiu i załatwił mi to po znajomości. Proszę się nie martwić, zaraz to naprawię. Zapalę ogień, żeby wysłać chłopców i natychmiast naprawię ten kominek, zanim się zdeportuje.
Harry gotów był się założyć, że Dursleyowie nie zrozumieli z tego ani jednego słowa. Oboje wytrzeszczali oczy na pana Weasleya, jakby ich poraził piorun. Ciotka Petunia zdołała już stanąć na nogach o własnych siłach i ukryła się za wujem Vernonem.
— Cześć, Harry! — zawołał wesoło pan Weasley. — Twój kufer gotowy?
— Jest na górze — odpowiedział Harry, odwzajemniając uśmiech.
— My go zabierzemy — powiedział szybko Fred.
Mrugnął do Harry'ego i razem z George'em opuścili pokój. Wiedzieli, gdzie jest sypialnia Harry'ego, bo już raz pomogli mu z niej uciec w środku nocy. Harry podejrzewał, że bardzo chcą rzucić okiem na Dudley'a, o którym wiele im opowiadał.
— No więc — powiedział pan Weasley, kołysząc lekko ramionami i próbując znaleźć słowa, które przerwałyby posępne milczenie. — Mają państwo, no, bardzo ładny dom?
Zwykle nieskazitelnie czysty salon pokrywała teraz warstwa pyłu i gruzu, więc ta uwaga niezbyt dobrze podziałała na Dursleyów. Wuj Vernon zrobił się ponownie purpurowy na twarzy, a ciotka Petunia znowu zaczęła żuć swój język. Byli jednak nadal tak przerażeni, że nie powiedzieli ani słowa. Pan Weasley rozejrzał się ciekawie. Uwielbiał mieć do czynienia z Mugolami. Harry widział, że pan Weasley ma okropną ochotę zapoznać się bliżej z telewizorem i odtwarzaczem wideo.
Działają na eklektyczność, prawda?
Zapytał tonem człowieka znającego się na rzeczy.
A tak, widzę wtyczki.
Zbieram wtyczki, dodał, zwracając się do wuja Vernona.
I baterie. Mam całkiem sporą kolekcję baterii. Moja żona uważa, że mam bzika, ale tak to już bywa.
Wuj Vernon również był tego zdania, ale nadal milczał. Przesunął się lekko w prawo, zasłaniając ciotkę Petunię, jakby się bał, że pan Weasley może ich niespodziewanie zaatakować.